naszej antenie pan minister Antoni Macierewicz. Szczęść Boże, panie ministrze.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dzielica. Witam ojca, witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Panie ministrze, wczoraj wspólnie mieliśmy okazję uczestniczyć w Eucharystii celebrowanej za duszę świętej pamięci księdza biskupa generała Tadeusza Płockiego, księdza pułkownika Jana Osińskiego, pana ministra, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Aleksandra Szczygło, kiedy dwie spośród trzech osób spoczywały, ich szczątki spoczywały przed ołtarzem. Co pan czuł, panie ministrze?
To trudno jest wszystko wyrazić od pierwszego momentu, kiedy się tylko dowiedziałem o tej tragedii, twarze i wydarzenia, słowa, różnorodne spotkania i decyzje, które bądź razem podejmowaliśmy, bądź wykonywaliśmy poszczególnych osób, a z dziesiątkami z nich współpracowałem, przelatują mi przez myśl, przez głowę. To po prostu potworna tragedia o wymiarze narodowym, historycznym, której jeszcze ogromu, mam wrażenie, nie obejmujemy, nie zdajemy sobie do końca. Przeżywamy to, co ból, wspomnienie i koncentrujemy się przede wszystkim na tych sprawach, nie ogarniając, mam wrażenie, całokształtu ani obecnego, ani w wymiarze narodowym. Zginęła po prostu elita formacji niepodległościowej, elita państwowa. Polska, młodego państwa odbudowywanego z takim olbrzymim przecież trudem, z przedzieraniem się przez przeciwności, przez różne fałsze, przez problemy, także fizyczne. Odbudowa kadry, zespołów ludzkich po tylu latach okupacji i kłamstwa, no jest straszliwie trudna. Zginęli ci właśnie najlepsi. To, myślę, było powodem, dlaczego, gdy tylko to się stało, to tam przy Krzyżu Katyńskim, w Katyni pod Smoleńskiem, dość spontanicznie wszyscy pomyśleli i wyrażali, że to jest druga lista katyńska, bo wprawdzie nieporównanie mniejsza liczba osób, no ale sam kwiat urzędów decydujących o stabilności Polski i o polskim kierunku niepodległościowym, więc to straszne wydarzenie.
Co kilkadziesiąt lat tak się dzieje, panie ministrze, w czasie II wojny światowej, chociażby Katyń, no ale także Łapanka na Profesorów w Krakowie, dalej stan wojenny, kiedy ludzie dostali bilet w jedną stronę, teraz ta straszna katastrofa. Ja, panie ministrze, chciałbym, byśmy w siódmy dzień od katastrofy polskiego samolotu z panem prezydentem Rzeczypospolitej na pokładzie, z delegacją najważniejszych osób w państwie, chciałbym, byśmy powrócili do tego momentu, bo ta katastrofa to był moment. Pan prokurator generalny mówi 3 do 5 sekund. Pan był w Katyniu. Panie ministrze, proszę opowiedzieć o tej pana podróży sprzed tygodnia.
Tak, rzeczywiście byłem i zdecydowałem się na wyjazd pociągiem, a nie samolotem, ponieważ nie byłem nigdy w Rosji i chciałem po prostu zobaczyć chociażby z okien pociągu, jak Rosja wygląda, jak ta ziemia obecnie wygląda. Było nas ponad 60 posłów i senatorów, a także rodziny katyńskie, harcerze, żołnierze, specjalny pociąg, który tam jechał. Bardzo rano przyjechaliśmy na miejsce do Smoleńska, około godziny 5. Zostaliśmy bardzo gościnnie przyjęci, zawiezieni do takiego zajazdu Dubrawka, chyba 2 kilometry pod Smoleńskiem, gdzie poczęstowano nas bardzo takim smacznym śniadaniem. A następnie bardzo chcieliśmy, ponieważ w odległości mniej więcej 3-4 kilometrów od tego miejsca na drodze do Katynia, który jest 8 kilometrów stamtąd, jest stacja kolejowa, która Gniezdowo, która była miejscem, do którego przyjeżdżały pociągi z oficerami polskimi, z tymi, którzy mieli być zamordowani. Stamtąd byli przesadzani do ciężarówek, takiego tak zwanego czarnego ciorni woron, tak nazwano taką ciężarówkę, i więzieni już na miejsce kaźni. Chcieliśmy na tej stacji kolejowej złożyć kwiaty, wieńce, pomodlić się. Jak mówię, to jest 3 kilometry od tego zajazdu Dubrowka. Bardzo prosiliśmy, przecież cały transport był oczywiście przez nas wynajęty i nie sądziliśmy, że to był jakikolwiek problem, ale okazało się, że jest inaczej. Po bardzo długich pertraktacjach ten pan, który z ramienia władz rosyjskich nadzorował czy kierował całą tą grupą, powiedział, że zwierzchnictwo jego służb nie wyraża zgody, ani w Smoleńsku, ani w Moskwie, nie wyraża zgody, żebyśmy mogli tam do tego Gniezdowa dojechać. No, po dłuższej rozmowie pomyśleliśmy, że w takim razie, jeżeli to jest niemożliwe przy pomocy autobusów, które wynajęliśmy, to pójdziemy po prostu na piechotę, i grupa 8-10 posłanek i posłów poszła do Gniezdowa. Przechodziliśmy tą szosą smoleńską, która jest dość szeroka, mniej więcej 40-50 metrów, może 40 raczej, dość szeroka, a po obu stronach jest las i w tym lesie są kolejne ośrodki wypoczynkowe dawnego KGB, wojska, różnego typu tego typu instytucji. Mniej więcej co 100, 200 metrów, 300 metrów są przecinki prowadzące w głąb do tych ośrodków, i w każdej z tych przecinek stał samochód milicyjny i samochód na cywilnych numerach z żołnierzami czy milicjantami, funkcjonariuszami ubranymi czy po cywilnemu, czy w mundurach. Także szliśmy w takim szpalerze, chociaż ukrytym, ale dosyć jasno obecnym przez cały czas. Gdy doszliśmy do miejsca, w którym się skręca, bowiem Gniezdowo jest odległo jakieś 300 metrów od samej szosy, gdy skręca się w lewo do Gniezdowa, to podjechały samochody, w tym autokary, które tak zajechały nam drogę, tak można powiedzieć. Wysiadł ten pan, kilku jeszcze innych, i w sposób dosyć zdecydowany powiedział, że mamy wrócić, że nie możemy na tę stację, która, jak mówię, tam odległa była już o 200 czy 300 metrów, że nie możemy tam złożyć kwiatów, nie możemy tam się modlić, nie możemy tam być. To względy bezpieczeństwa bardzo przez niego były podnoszone i jego osobisty los, który byłby zagrożony, gdybyśmy tego jego zdecydowanej, powiedziałbym, ultimatywnej prośby nie zrealizowali.
Czyli można powiedzieć, panie ministrze, że zwierzchnikom tego człowieka w Smoleńsku, w Moskwie, zależało na tym, żebyście państwo nie dotarli do Gniezdowa, żebyście tam nie upamiętnili tego transportu polskich oficerów.
Tak on to formułował, uzasadniając to bezpieczeństwem. Tak, dokładnie właśnie tak. Nie bardzo trudno było zrozumieć, na czym polegałoby to zagrożenie. Już nie mówiąc o tych przecież właśnie rodzajach straży, szpaleru bezpieczeństwa, o którym mówiłem, ale też przecież to jest normalny teren zaludniony. Więc trudno sobie wyobrazić, na czym by miało polegać to zagrożenie. W każdym razie dokładnie jest tak, jak ojciec mówi. I tak dalece było to napięte, że on bardzo jasno nam mówił, że to jest kwestia jego osobistego losu. Gdybyśmy nie zgodzili się, gdybyśmy próbowali inaczej się zachowywać, to jego los byłby, narażony. Więc w tej sytuacji wsiedliśmy do wskazanych nam pojazdów, wróciliśmy z powrotem do tej Dubrawki gdzie, jak się okazało, po 15 minutach została podjęta decyzja, że jednak możemy pojechać do Gniezdowa i wróciliśmy z powrotem autobusami, gdzie mogliśmy już w Gniezdowie, na stacji w Gniezdowie. Dojechaliśmy tam, złożyliśmy kwiaty, pomodliliśmy się. Więc całe wydarzenie, no, pełne napięcia już takiego wprowadzającego nas w taką katyńską atmosferę, do dzisiaj dla mnie nie jest w pełni zrozumiałe i nie jest jasne, bo był czas, był transport, była możliwość, nie było żadnych problemów, a ze strony rosyjskiej było to wyraźnie traktowane jako rzecz, no, jakaś przekraczająca jakiekolwiek wszelkie normy i zapewne gdyby nie to, że wybraliśmy się tam na piechotę ostatecznie, to byśmy nie mogli w Gniezdowie położyć kwiatów i się pomodlić.
Czyli trzeba było być mocno zdeterminowanym.
Czyli trzeba było być zdeterminowanym. No, byliśmy w pielgrzymce katyńskiej, więc my i wielu z nas jest historykami, większość to są ludzie, którzy o sprawy katyńskie walczyło, czy też zajmowało się nimi od bardzo dawna, także tutaj każdy krok tej ziemi, każdy kawałek to jest osobne, dramatyczne wydarzenie, które przez lata przecież ze szczątków różnych informacji sobie odtwarzaliśmy i my wiedzieliśmy, co to jest Gniezdowo i my wiedzieliśmy, co się działo na tych 200 metrach między tą stacją, a później szosą smoleńską i tak dalej, więc dla nas to było naprawdę po prostu ważne, żeby chociaż tamtędy móc przejść. Zresztą wiele domów robiło wrażenie, przy tej stacji robiło wrajenie jakby, no przynajmniej częściowo, niektóre z nich jeszcze stały w tamtym czasie, więc ten teren w niewielkim stopniu, jak się wydaje, się zmienił, tym bardziej chcieliśmy właśnie krok po kroku każdy fragment także przejść, który oni musieli przejeżdżać pod kolbami i ku śmierci.
Panie ministrze, dotarliście później do Katynia na miejsce uroczystości.
Tak, przyjechaliśmy na miejsce pomnika katyńskiego i tego całego obszaru memoriału, jak to się tam nazywa, który zaczyna się przy samej szosie, 10 metrów od szosy. Jest to taka wgłębiona w las polana prowadząca do samych grobów katyńskich, widoczna, będąca po prostu przy samej szosie. Wiadomo było, że msza się ma zacząć o godzinie 11 tamtego czasu. My tam byliśmy chyba o 10:30, może 20:50, jakoś mniej więcej w tym
czyli naszego czasu to była 8:20, 8:30.
Mniej więcej tak, dlatego tam jest czas przesunięty o 2 godziny do przodu. Więc grupą dosyć rozproszoną, każdy szukał tabliczek czy krewnych, czy znajomych na tych grobach katyńskich, więc troszeczkę się nasza grupa rozproszyła. Szliśmy od tabliczki do tabliczki, od miejsca do miejsca i o godzinie, i pamiętam jak dzisiaj, choć wiem, że to jest sprzeczne z czasem, jaki jest podawany oficjalnie, ale tak pamiętam, nic na co nie poradzę, o godzinie 10:47 od jednego z oficerów dowiedziałem się, że są jakieś problemy z lądowaniem, że nie wiadomo, co się stało, że wprawdzie sytuacja już jest opanowana, ale był jakiś kłopot z lądowaniem, więc się przedłuży oczekiwanie na delegację rządową. Potem 3 czy 4 minuty później, może 8 minut później, dotarła informacja, że była katastrofa i że jedna osoba zginęła. Po kilku minutach następnych już była wiadomość, że wszyscy zginęli. Ona później została jeszcze znowu po kilku minutach zmieniona, że jednak trzy osoby przeżyły i są odwożone w ciężkim stanie do szpitala i w takim stanie wiedzy rozpoczęła się msza, już msza, no, żałobna w istocie, już msza żałobna za ofiary i za to, co wszyscy od razu nazwali i tak odczuli właśnie drugą listą katyńską, bo to kwiat polskiego. My jeszcze, jak mówię, nie zdawaliśmy sobie wówczas sprawy, dopiero nawet nie wiedzieliśmy, kto był w tej delegacji, dopiero w trakcie mszy po kolei się dowiadywaliśmy o różnych osobach, które w tej delegacji były. Do mnie też dzwoniono i to tak samo do wielu innych osób, bo co do wielu osób, niektórzy nasi znajomi czy bliscy myśleli, że lecimy samolotem, więc bliscy sprawdzali, czy aby nie byliśmy w tym samolocie, czy też jesteśmy na miejscu. Jak wiadomo, zresztą telefony naszych przyjaciół, kolegów, którzy byli w tym samolocie, dzwoniły długo, bo ta próba skontaktowania się z osobami, które potencjalnie bądź rzeczywiście były w samolocie, była podejmowana przez bardzo wiele osób. Więc to też dodatkowego nadawało.
Panie ministrze, a jaka była pogoda? Czy była tak potężna mgła, o której się mówi? 40 minut wcześniej na lotnisku lądował samolot z dziennikarzami.
Więc muszę powiedzieć, że ani wtedy, kiedy przyjechaliśmy do Smoleńska, ani wtedy, kiedy byliśmy w Dubrawce, czy szliśmy tą wielokilometrową drogą do Gniezdowa, ani potem, gdy pojechaliśmy i dojechaliśmy do Katynia, czy podczas mszy katyńskiej, przez cały czas nie było mgły. Więc no oczywiście to jest teren rozległy, więc lokalnie mogły być teoretycznie inne warunki, ale komunikaty, które nadchodziły, rosyjskie, które słyszeliśmy, które nam przekazywano w trakcie mszy także, mówiące właśnie o mgle, czy też dalej, bo przecież teza o tym, że to jest wina polskiego pilota, została sformułowana natychmiast, nieomal pół godziny, 40 minut.
No właśnie, panie ministrze, właściwie chwilę po.
Bardzo się kłóciło to wszystko z tym, co naocznie odbieraliśmy.
Ta teza, która obciąża winą Polaków za katastrofę, ona przedostała się natychmiast także do mediów światowych, no i właściwie żyje swoim życiem do dzisiaj.
Znaczy, ona niestety, to trudno bardzo powiedzieć, bo przecież jednocześnie trzeba podkreślić olbrzymią taką współczucie ze strony zwykłych Rosjan, których tam spotykaliśmy po prostu, którzy tam byli na miejscu, normalnych ludzi. Ale rzeczywiście to było dosyć szokujące i zaskakujące, bo tak sprzeczne z tym, co widzieliśmy, i dotyczyło nie tylko, bo ta teza szła dalej niestety. Ona mówiła, że pilot na rozkaz kogoś z góry, decydenta, tak to formułowano, tego, kto decydował na pokładzie, że to pilot pod jego wpływem,
pod dyktando pana prezydenta, prawda?
Lądował wbrew, tak jak mówiono, i to powtarzano bardzo długo, wbrew jednoznacznej zakazowi lądowania, bo tak nas informowano, że był zakaz lądowania, że czterokrotne były próby wylądowania, nieudane, i ta dopiero ostatnia tak się dramatycznie zakończyła.
To trzeba, panie ministrze, jasno powiedzieć, że takie sformułowania pod adresem także polskiego prezydenta, jakoby miał wywierać presję na pilota, jednego z najbardziej doświadczonych polskich lotników, pojawiły się wtedy, kiedy właściwie jeszcze nic nie było wiadomo, ale już ta wina gdzieś zaciążyła. Te czterokrotne rzekome podchodzenia do lądowania okazały się fałszem. Polski pilot miał nie znać rosyjskiego. To także koledzy tego pilota powiedzieli, to jest nieprawda. Skąd te sprzeczne informacje?
Rzeczywiście.
Wszystkie te informacje obciążają stronę polską.
Rzeczywiście było dosyć szokujące, takie dziwne, to, że przecież przecież nie jesteśmy dziećmi, no wiadomo, iż odczytanie czarnej skrzynki, czy w ogóle analiza jakakolwiek, to jest proces długotrwały, to nie jest możliwe, żeby tak szybko można było sformułować ocenę. Ja słuchałem wczoraj pana prokuratora Parulskiego, który bardzo jasno i słusznie powiedział, że trzeba poczekać na analizę pełną, która kompetentnie zostanie sformułowana, nie na plotki, nie na pogłoski, nie na jakieś domniemania. Tymczasem tych domniemań, które czasami uzyskiwały status stanowiska osób urzędowych ze strony rosyjskiej, było od początku bardzo dużo i wszystkie były skupione, tak jak ojciec mówi, właśnie w próbie obarczenia odpowiedzialnością strony polskiej. Można sobie wyobrazić, że to w jakimś sensie po ludzku można sobie to wyobrazić, ale naprawdę nie powinno tak się zdarzyć. Na pewno, bo ani nie było to kompetentne, ani nie było to zgodne z prawdą. Wszystko niedobrze, że tak było to przedstawiane i wprowadzało tylko taką olbrzymią, dodatkową niepewność i podnerwowanie. I tak zszokowanych ludzi.
A tezy te publikuje The New York Times w Stanach Zjednoczonych, więc tezy te są powielane. Panie ministrze, ukazał się w internetowym wydaniu Moscow Times artykuł Julii Łatyniny. Woń gazu łupkowego unosi się nad Katyniem. Autorka w tym artykule stawia kilka tez, które w jej opinii czynią katastrofę polskiego samolotu prezydenckiego wyjątkowo dziwną, a jej przyczyny coraz bardziej niejasnymi. Otóż Łatynina pisze, że między innymi w czasie spotkania premierów Tuska i Putina na smoleńskim lotnisku ustawiono nowoczesny sprzęt nawigacyjny. 3 dni później już go tam nie było. Nasz dziennik także dzisiaj pisze, że system nawigacyjny, którego Rosjanie nie ściągnęli na przyjazd takiej delegacji z prezydentem Rzeczypospolitej na czele, został ściągnięty kilka godzin później, gdy przylatywał premier Rosji Władimir Putin.
No rzeczywiście tak, to są fakty już ustalone i potwierdzone, że system nawigacyjny pozwalający bezpiecznie w sposób nowoczesny i według standardów najnowocześniejszych lądować był wtedy obecny, a potem go zdemontowano. To jest prawda, ale chcę też powiedzieć, że bo to też była część takiego szumu informacyjnego, z jakim mieliśmy do czynienia, mgła, właśnie brak języka, wielokrotne nawracanie. No, częścią tego szumu była także teza, że to jest takie najtrudniejsze lotnisko, że tam w istocie nie można lądować, że i tak dalej. To są tezy nieuprawnione. Wczoraj jeden z pilotów, ten, który prowadził samolot premiera 7 kwietnia, bardzo jasno powiedział, że no rzeczywiście sprzęt nawigacyjny tego lotniska jest taki jak w Polsce przed 10 laty, ale to jest lotnisko ani gorsze, ani lepsze od wielu innych lotnisk wojskowych, na których też lądują cywilne samoloty i to trzeba potwierdzić, więc tutaj szukanie domniemań w warunkach czy technicznych, były też sugestie co do zepsucia samolotu, to nie jest prawda, czy technicznych, czy nawigacyjnych, czy pogodowych, to po prostu wydaje się, że należy to jednak odrzucić, że nie tutaj leżała główna przyczyna, ale jest rzeczywiście prawdą, bo to trzeba sobie jasno powiedzieć, że wizyta pana premiera, ta poprzednia, była inaczej traktowana. No rzeczywiście i tutaj z tego punktu widzenia to, że doprowadzono do takiej sytuacji, wymuszono taką sytuację, że były dwie odrębne wizyty, prawda, i tak dalej, no to na pewno się kładzie cieniem na całą tę.
Panie ministrze, ja myślę, że trzeba też jasno powiedzieć, że ta wizyta, może to zabrzmi tak jak zabrzmi, ale ta wizyta pana premiera w środę była oczekiwana, bo pan premier przybył na zaproszenie strony rosyjskiej, osobiście Władimira Putina. Natomiast jakkolwiek to zrozumiemy, ta wizyta pana prezydenta z tą delegacją w sobotę, 10 kwietnia, była przez stronę rosyjską, władze rosyjskie, niechciana.
No ja powiem, właściwie nie chciał tego tak formułować, bo mam za małą wiedzę, żeby tak to sformułować, zwłaszcza w obliczu tej tragedii. Te analizy jeszcze są całościowe, zarówno w wymiarze samym technicznym przede wszystkim, wydarzeń kolejnych, które przebiegły, wydarzeń, co się zdarzyły, jak i tych szerszych...
Panie ministrze, to nie jest kwestia, nami, to nie jest także... kwestia, to nie jest kwestia żadnych sugestii akurat, bo nigdy bym czegoś takiego nie chciał robić. Natomiast ten cały, przepraszam za określenie, cyrk, który serwowały nam, no także media, właśnie ten podział delegacji na stronę rządową, stronę prezydencką, na dwie daty, na to, że nie bardzo można razem i tak dalej, na to, że właściwie Rosjanie mówią, że oni nic nie wiedzą, że pan prezydent chce lecieć, przecież przez długi czas taka także informacja
niestety,
krążyła,
tak było, tak,
no to pozwala nazwać tą wizytę po prostu niechcianą. Panie ministrze, był pan wiceministrem obrony narodowej, ministrem spraw wewnętrznych, likwidował pan wojskowe służby informacyjne, odpowiadał pan za polski kontrwywiad.
I budowałem nowe służby.
I budował pan nowe służby. Czy na miejscu katastrofy był polski atasze wojskowy, który zabezpieczałby to wszystko, co się stało? I jaka jest normalna procedura w tego typu katastrofach?
No w sposób oczywisty atasze, jego przedstawiciel powinien być na miejscu i przyjmować prezydenta Rzeczpospolitej. To jest absolutny obowiązek. I powiem uczciwie, że nie mam jasności, czy on został dopełniony, a w każdym razie nie ma żadnych informacji na ten temat. Może tak było, tylko informacja do nas dotychczas na ten temat nie dotarła. Nie chcę tutaj stawiać kropki nad i, ale nie ma wątpliwości, że obowiązkiem ataszatu jest, gdy przylatuje prezydent Rzeczypospolitej, no już nie mówiąc o tym, że gdy przylatuje w istocie 3/4 władz Rzeczpospolitej, prawda? To atasze ma obowiązek być nie tylko ze względów protokolarno-symbolicznych, chociaż też, ale także dlatego, że on dysponuje szeregiem kontaktów, informacji, które musi przekazać i którymi musi, gdyby były potrzebne, prezydentowi służyć. To jest jego po prostu normalny służbowy ataszatu obowiązek. Jak mówię, nie wiem ostatecznie jak było, ale tak się stało, że informacje na ten temat nie dotarły, a rzeczywiście po katastrofie pełną odpowiedzialność, co się przecież nie zdarza, nie ma miejsca, i pełną gestię nad wszystkim, co się tam stało i nad wszystkim całym działaniem zabezpieczającym zarówno miejsce, jak i ciała, rzeczy, no przejęły służby rosyjskie, zresztą działając dosyć zdecydowanie. Wiemy, że dziennikarze, którzy byli na miejscu, byli potraktowani bardzo obcesowo, zabierano im nawet pamięci informatyczne, także tutaj była akcja bardzo zdecydowana, no polskie służby, jak się wydaje, nie miały możliwości jako pierwsze dokonać oględzin czy przejęcia miejsca katastrofy. Pamiętamy, że w innych wypadkach, gdy w Polsce zdarzyła się niedawno katastrofa białoruskiego samolotu, no to poza ograniczeniem tego miejsca i jego ogólnym zabezpieczeniem, analizę tego całej miejsca katastrofy robiły służby białoruskie, bo taka jest normalna procedura.
Czyli jak rozumiem, panie ministrze, teren powinien zostać zabezpieczony przez stronę rosyjską, natomiast nasze służby, ponieważ samolot jest częścią państwa, terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jest tam głowa państwa, jest jego małżonka, są najważniejsi urzędnicy, nasze służby powinny jakby podjąć te czynności na miejscu natychmiast.
Jak tylko taka możliwość by była. Więc tutaj jest bardzo właśnie wiele niejasności, dlaczego tak się nie stało, co doprowadziło do zupełnie innego przebiegu wydarzeń. Ja zostałem wstrząśnięty informacją, która wczoraj wieczorem była przedstawiana przez polską agencję, została przedstawiona przez polską agencję prasową, mówiąca, że dokumenty pana prezydenta zostały wczoraj przekazane przez stronę rosyjską Polakom.
No właśnie, panie ministrze, dlaczego wczoraj strona polska nie zabezpieczyła tych dokumentów?
To są rzeczy trudno zrozumiałe, przecież każda z tych osób, albo większość, może nie wiem czy każda, ale większość miała telefon komórkowy wraz. No bardzo, jak wiadomo, telefony komórkowe mają bardzo rozbudowane, różnorodne funkcje informacyjne. To wszystko, a także nie znamy przecież zakresu dokumentów, które mieli przy sobie ludzie odpowiadający za główne dziedziny bezpieczeństwa państwa przecież polskiego. To wszystko najpierw przeszło przez ręce rosyjskie, łącznie przecież też z czarnymi skrzynkami, których tylko jedna, tej, której nie można było w żaden sposób rozszyfrować, prawda, tak zwana polska, została podobno, choć nie wiem czy do końca, przekazana stronie polskiej. Wszystko inne najpierw szło przez ręce służb rosyjskich i dopiero później w jakimś tam wymiarze, bo też nie wiemy czy w pełnym, było przekazywane, czy jest nadal przekazywane stronie polskiej. Z tego co słyszałem, to przewodniczącym komisji ze strony polskiej odpowiedzialnej za to jest pan premier Tusk, więc rozumiem, że to są jego dyspozycje, czy też jego zgoda na taką procedurę.
Na to, że Polacy to dostają to, co dostają przez ręce Rosjan.
No w każdym razie tak się rzeczywiście dzieje. To dotyczy wszystkiego, co tam się wydarzyło. Powtarzam, to bardzo jest... Ja nie wątpię w rosyjską dobrą wolę, bo ona jest przecież na ekranach telewizorów demonstrowana, pokazywana bardzo, bardzo dobitnie. Pan premier Putin obejmujący pana premiera Tuska w takim geście serdecznym. Więc tutaj te gesty pokazują olbrzymią dozę dobrej woli. No tylko, że być może strona polska nie była dostatecznie, że tak powiem, wprowadzona w sposób działania, tak aby natychmiast jednak podjąć te obowiązki, które na Polsce w takiej sytuacji spoczywają. I najlepsze nawet służby rosyjskie, powtarzam, nie odbieram im niczego i odwrotnie, pełną wdzięczność chcę wyrazić, podkreślić, najlepsze służby rosyjskie nie są uprawnione do tego typu działań. Do tego typu działań uprawnione są tylko i wyłącznie służby polskie. Żadna przyjaźń, nawet gdyby była ona najgłębsza i najtrwalsza i tak dalej, gdyby były wszystkie możliwe przełomy, jakie można sobie wyobrazić między Polską a Rosją, nie zmieniają tego, iż to jest terytorium Rzeczpospolitej, to jest prezydent Rzeczpospolitej, to jest szef sztabu Rzeczpospolitej, to są głównodowodzący rodzajów sił zbrojnych Rzeczpospolitej i w związku z tym wszystko, co z tym jest związane, powinno być przejęte przez służby polskie. Oczywiście raport na ten temat, współdziałanie z służbami rosyjskimi, no to jest jasne, ale gospodarzem są służby polskie.
Panie ministrze,
powinny być może, dokładnie.
A czy to taka zwyczajowa procedura, że szczątki ofiar lecą do Moskwy w tym przypadku? Czy Polska nie mogła przyjąć tych ciał w Warszawie i tu dokonać identyfikacji?
Nie, myślę, że identyfikacja w ogóle powinna być zrobiona raczej na miejscu, ale też przez przedstawicieli Polski. Także tutaj było działanie bardzo znowu szybkie ze strony rosyjskiej, które musiało być jakoś, myślę, uzgodnione, chociaż nie znam szczegółów i nie chcę tego przesądzać. Ale oczywiście powinny to być służby medyczne polskie, które powinny tego dokonywać. Już nie mówiąc o tym, że oczywiście układ przecież ciał, to wszystko jest częścią analizy, która jest niesłychanie istotna dla stwierdzenia przyczyn tej katastrofy, więc należało to zrobić w ramach ogólnej analizy. Stało się, zdaje się, inaczej. Najpierw zostało to wszystko przewiezione do Moskwy, a dopiero później dopuszczono przedstawicieli służb polskich do tego. No to są wszystko takie znaki, oczywiście one wynikają z ogromu tragedii w jakimś sensie, z ogromu katastrofy na pewno, ale przebieg wydarzeń wydaje się, że powinien być troszeczkę inny.
Panie ministrze, docierają także takie informacje do nas, że służby rosyjskie w czasie identyfikacji prowadziły takie, przynajmniej w jednym przypadku, quasi przesłuchanie osoby najbliżej spokrewnionej jednej z ważnych osób w Polsce, która zginęła w Smoleńsku, aż do tego momentu, gdy ta osoba odmówiła rozmowy.
Tak, ja rzeczywiście też słyszałem o tym przypadku. Nie chciało mi się początkowo wierzyć.
Ja celowo nie mówię nazwiska, ale jest to jedna z najważniejszych osób w państwie.
Tak, nie chciało mi się wierzyć, że to miało miejsce, ale wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście tak było. No, trudno jest teraz naprawdę i za wcześnie na jakikolwiek głębszy, taki poważniejszy komentarz, ale faktycznie to przekracza to, co powinno mieć miejsce, bo zdaje się, że to trwało kilka godzin, więc to jest jakaś rzecz zupełnie niezwyczajna, zwłaszcza, że także dotyczyła jednej z osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Więc tym bardziej trzeba, tak powiem, zastanowić się, dlaczego i po co w ogóle. No może znowu błąd ze strony rosyjskiej, który nie został dostatecznie przez stronę polską, że tak powiem, zabezpieczony i na skutek takiego typu zbiegu okoliczności powstała sytuacja, jaka miejsca mieć na pewno nie powinna, ale do tego będziemy musieli wrócić w przyszłym tygodniu, wtedy, kiedy po żałobie siądziemy wszyscy spokojnie do analizy poszczególnych wydarzeń i stałych spraw, tak żeby mieć pełen obraz tego, co naprawdę się zdarzyło i w jakiej się znajdujemy sytuacji.
Panie ministrze, dziennikarstwo to stety czy niestety zadawanie pytań i chciałbym zadać tutaj też kolejne pytanie w związku z informacją, która też do nas dociera, że gdy Jarosław Kaczyński jechał prywatnie, by zidentyfikować ciało brata prezydenta równocześnie Rzeczypospolitej Polskiej, jego samochód w tej drodze był opóźniany po to, by wcześniej na miejscu znalazł się Władimir Putin i Donald Tusk, a później, żeby wszystkie kamery, które już były przygotowane, i przepraszam za to słowo, na show z udziałem Władimira Putina, Donalda Tuska, którzy ramię w ramię stanęliby z Jarosławem Kaczyńskim. Jarosław Kaczyński podobno nie zgodził się na to spotkanie i na takową demonstrację, mówił, że przyjechał do brata.
Ja nie znam tych okoliczności. Ja w tym czasie wracałem już pociągiem do Polski, więc nie mogę nic na ten temat powiedzieć. No to jest rzecz trudna do oceny, o tak bym powiedział, więc naprawdę proszę ojca, proszę mnie zwolnić z formułowania opinii. Jak mówię, informacji nie mam, więc się do tego nie usunkuję, a co do opinii, to chciałbym być z nich zwolniony, dlatego że to, co się wydarzyło, ma wymiar tak głęboki, iż wszystkie próby instrumentalizowania, wszystko jedno przez kogo, to co ojciec opisuje, no po prostu przekraczają możliwość komentarza, tak bym to sformułował.
To jeszcze może jedno z tych takich trudnych pytań. Czy pan słyszał, panie ministrze, może to, że strona rosyjska także chciała do Moskwy zabrać ciało pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego? Sprzeciwił się temu Jarosław Kaczyński.
Zdaje się, że rzeczywiście wszystkie, dążono do tego, żeby wszystkie ciała znalazły się w Moskwie. No zresztą z tego komunikatu, przynajmniej sądząc po tym komunikacie wczorajszym Polskiej Agencji Prasowej, mówiącym o tym, że oddano dokumenty, które miał przy sobie pan prezydent. Miejmy nadzieję, że wszystkie. Że, no więc ten komunikat świadczy o tym, iż dążono do tego faktycznie, żeby wszystkich, którzy ponieśli śmierć w tej katastrofie, zabrać do Moskwy. Tak, chyba tak było.
Pewna grupa osób z Gniezna, która była obecna także tam na miejscu katastrofy, mówi, że tam właściwie strona rosyjska szczelnie nie zabezpieczyła tego terenu, że mogli chodzić na miejscu katastrofy i gdyby chcieli, mogliby pozbierać to, co chcieli. Jeżeli by tak było, panie ministrze, to jaki wniosek moglibyśmy wyciągnąć? Gdyby tak było.
To wydaje mi się, że ta relacja, jeżeli ja ją dobrze pamiętam, wyglądała troszeczkę inaczej, ale to znaczy, że poza obszarem, gdzie znaleziono ciało pana prezydenta, który to obszar jest ściśle, zdaje się, ograniczony i określony i pilnowany, to reszta obszaru faktycznie, zdaje się, była, przynajmniej wtedy, kiedy ci ludzie tam byli na miejscu, w jakimś sensie dostępna. Ale ta kwestia przechodziła różne fazy. Myślę, że wielu z nas widziało ten film, który w takiej okrojonej wersji puszczał TVN. Mówię w okrojonej, dlatego, bo z wyciszoną ścieżką dźwiękową, co w tym wypadku ma znaczenie. A obecnie znajduje się na YouTube. To jest chyba pierwszy zapis taki elektroniczny, bo jeszcze się palą szczątki samolotu i idzie osoba, która obiektyw pokazuje poszczególne miejsca wraz z palącymi się właśnie zarówno szczątkami samolotu, jak i trawami czy krzakami okolicznymi. Z tyłu słychać głosy rosyjskie, zresztą takie.
Ja może, różne. Panie ministrze, ja mam zapis tego nagrania, którego autentyczność, żeby było jasne, nie jest jeszcze zbadana. Ten film jest słabej jakości i rozpoczyna się jeszcze przed momentem włączenia syren alarmowych na lotnisku w Smoleńsku. 12 sekunda tego filmu słychać po polsku stanowczym tonem uspokój się. 17 sekunda patrz mu w oczy. 21 sekunda uspokój się. 23 sekunda pusty trzask, jakby uderzenie i potem ała. 29 sekunda idziesz. 47 sekunda dawaj tuda. 50 sekunda ubijaj tuda. 53 sekunda strzelaj. W 53 sekundzie na filmie badanym przez prokuraturę już słychać w tle głos żyje. 55 sekunda słychać metaliczny odgłos podobny do przeładowywania broni. 57 sekunda słychać odgłos pojedynczego wystrzału. Minuta 6 sekund strzał. Minuta 7 sekund śmiechy. Minuta 13 sekund wsie nazad. I minuta 22 sekundy strzał.
Ja nie znałem tego zapisu, który ojciec teraz cytował. Chcę powiedzieć, że on brzmi no tak straszliwie, że myślę, iż jest po prostu niewiarygodny. To po prostu jest niemożliwe. No to w takim razie poczekamy oczywiście na diagnozę, bo...
Bo prokuratura już się zajęła tym filmem.
Prokuratura tym się zajęła. Ja nie ukrywam, że gdy go oglądałem po raz pierwszy zarówno w TVN-ie chyba 2 dni temu, jak i wczoraj w YouTube, miałem wrażenie autentyzmu, ale to, co ojciec teraz przeczytał, no sprawiają, że musiałbym uznać to za niemożliwe, bo powtarzam, treści, które tu są zawarte i konsekwencje z tego wynikające
nieprawdopodobne.
Moim zdaniem są po prostu tak. To trudno jest, to robi wrażenie jakichś nieprawdopodobnej prowokacji. Ale oczywiście trzeba poczekać na orzeczenie analityków. To straszne, co ojciec przeczytał.
Panie ministrze, a jaka jest proporcja...
Nawet straszliwe.
Jaka jest proporcja pomiędzy tymi, którzy prowadzą na miejscu śledztwo, pomiędzy Rosjanami a Polakami? Jak to, ilu z Polski prokuratorów na przykład prowadzi to śledztwo?
Ja nie znam dokładnych liczb, ale ze strony rosyjskiej zdaje się jest to zaangażowanych blisko 1000 osób. Mówi się o liczbie 800. No a zespoły polskie są dziesiątki razy mniejsze z tego, co dociera do nas. Więc ta dysproporcja ma swoje konsekwencje w możliwościach oczywiście działania. Bo tu nie jest problem tylko przecież właśnie prokuratorów. Tutaj te zespoły zdaje się są w stanie sobie dać radę i wystąpienie zarówno pana prokuratora Seremeta, jak i pana prokuratora generalnego, jak i pana prokuratora Parulskiego są bardzo takie rzeczowe, spokojne, kompetentne i tak powiem dające nadzieję na bardzo kompetentną, fachową analizę. Za to tutaj problem polegał także na zespołach nieporównanie większych osób, które by gwarantowały właśnie zabezpieczenie terenu, analizę taką, nazwijmy to, geograficzną tego obszaru, prawda? Możliwość rzeczywistej rekonstrukcji wydarzeń. To sami prokuratorzy tego bez zespołów pomocniczych, które muszą być wielokrotnie liczniejsze, nie są w stanie zrobić. Mam wrażenie, że tutaj strona polska, że my tutaj zdaliśmy się w pełni na ten aparat pomocniczy rosyjski i z polskich zespołów tam takich nie dowieziono, czy też nie wysłano dostatecznej liczby osób. To jest moje wrażenie, nie chcę go ultimatywnie formułować, ale takie powstaje wrażenie rzeczywiście.
Panie ministrze, jutro na placu Piłsudskiego żałobna uroczystość. Wiemy już, że nie będzie wystawionych trumien, które zostały przywiezione już do Polski, by oddać hołd szczątkom poległym.
To niemożliwe, naprawdę. Przepraszam, bo ja słyszałem jeszcze dwa dni temu, że właśnie będą trumny.
Najnowsze informacje są takie, że ponieważ nie ma wszystkich ciał, to będą tylko zdjęcia. Nasi słuchacze, nie wiem jaka jest pana opinia w tej sprawie, ale nasi słuchacze mówią, że jest to, i tu cytat, działanie PR-owskie ze strony rządu, by rodacy w jednym miejscu nie zobaczyli ogromu tragedii. Trumna z ciałem, cytuję dalej, jest zbyt silna w oddziaływaniu.
No, nie chcę się tego ustosunkowywać, jestem po prostu zdziwiony. Wydawało mi się, że miało być inaczej jeszcze dwa dni temu. Jestem tym zdziwiony i zresztą też jestem zdziwiony, bo zdaje się, że nie będzie wszystkich naszych kolegów, przyjaciół, co jest niedobrze, to należało w takim razie poczekać, aż będą wszyscy i dopiero wtedy robić uroczystość żałobną. No chyba, że analogiczną uroczystość żałobną zrobi się jak wtedy, gdy dotrą ci, których brakuje. To nieroztropne moim zdaniem rozstrzygnięcie, ale pewno zespoły decydujące miały jakieś uwarunkowania, które sprawiły, że tak postąpiono. Ja byłem dotychczas, do momentu, gdy ojciec mi to zrelacjonował, po pierwsze przekonany, że będą trumny, a po drugie jeszcze do dzisiaj rano miałem nadzieję, że po prostu będą wszyscy nasi koledzy podczas tej uroczystości żałobnej. No ale tutaj jest wiele takich dziwnych rzeczy. Ja muszę o jednej powiedzieć, bo po prostu jej nie rozumiem i mam nadzieję, że ona ulegnie zmianie. W Sejmie nie wystawiono w centralnym miejscu, tam gdzie są wszystkie portrety osób, posłów, senatorów, nie wystawiono portretu pana prezydenta i małżonki. Wydaje mi się być to po prostu nietaktowne i źle się stało i liczę na to, że to ulegnie po prostu zmianie, bo prezydent Rzeczpospolitej, który i z małżonką ponieśli tak tragiczną i bohaterską śmierć, naprawdę w Sejmie Rzeczpospolitej, najwyższym organie władzy ustawodawczej, powinien być obecny zawsze, a zwłaszcza w tych dniach.
Panie ministrze, to takie pytanie, już jedno z ostatnich, takie przyszłościowe. Czy pana zdaniem po tej tragicznej śmierci tylu osób, takich osób, możemy spodziewać się zwrotu jakościowego w polityce?
To jest pytanie, które często jest zadawane także w mediach różnorodnych. Ja powiem tak, no na pewno widzimy, jesteśmy świadkami wielkiego, powiedziałbym, takiego ujawnienia prawdziwego oblicza Polaków. Tego, które było cały czas w moim głębokim przekonaniu, trwało od dziesiątków lat, chociaż było jakby zakłamywane, czy też przez różnorodne złośliwości, różnorodne próby skłócania nas, etc., przybrudzane, było fałszowane to prawdziwe oblicze Polski i polskości. Ono teraz się z olbrzymią siłą ujawniło i wystarczy wyjść na ulicę, porozmawiać z kimkolwiek, żeby się dowiedzieć tej prostej prawdy. Tak, ja jestem tutaj, bo pan prezydent Lech Kaczyński reprezentował te wartości, walczył, działał na rzecz tych wartości, które zawsze w domu moim były obecne, które ja także podzielam. I tak mówią ludzie stojący w tych gigantycznych kolejkach, składających kwiaty, uczestniczących w mszy świętej, przecież nie tylko w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, ale także, nie wiem, w Piotrkowie Trybunalskim, Tomaszowie, Mazowieckim, Bełchatowie i w dziesiątkach miast, setkach miast polskich, bo to jest zjawisko ogólnonarodowe. Można mieć nadzieję, ja bym chciał mieć nadzieję, że te środowiska, które odpowiadają za próby skłócania Polaków, za rysowanie naszego obrazu fałszywymi, nieprawdziwymi barwami, za tę straszliwą, naprawdę straszliwą kampanię przeciwko panu prezydentowi i przeciwko polskości, przeciwko wartościom narodowym, z którą mieliśmy do czynienia w ubiegłych latach, no, że tutaj nastąpi taka głębsza refleksja. Chociaż nie ukrywam, że próby na przykład, no przecież sprzed dnia, dwóch, negowania oczywistego prawa i zupełnej oczywistości, iż pan prezydent powinien spocząć na Wawelu, bo rzeczywiście, że sięgnę do literatury, naprawdę królom był równy. Tak było. To jest prawda o panu prezydencie Kaczyńskim, a próba kwestionowania i to przez powrót do krytyki takiej osobistej pana prezydenta, że no już nie będę tego nawet powtarzał, i to przez ludzi z elit, to są rzeczy źle świat, no to są rzeczy straszne. Znaczy, są tacy ludzie, którzy nie zrozumieli tego, co naprawdę się wydarzyło, nie zrozumieli skali tragedii, nie zrozumieli też tego, co mówią ludzie, co mówią Polacy, jaka jest reakcja narodu polskiego. A ja chcę powiedzieć tak, ja już mam trochę lat, widziałem bardzo wiele różnorodnych poruszeń narodowych, także tłumnych, także masowych, wielomilionowych czasami, ale tak gigantycznego i tak głębokiego, z jakim mamy teraz do czynienia, jednorodnego, jednoznacznego, absolutnie nie widziałem. Nie widziałem i nie przeżywałem. Więc odpowiadając ostatecznie na pytanie ojca, chcę powiedzieć tak, ja jestem przekonany, że to jest początek wielkiej zmiany. I tak jak ta ofiara przyniosła wielką zmianę w spojrzeniu świata na Polskę, bo przecież nie jest, no tak się stało, iż ta tragedia katyńska, z którą mieliśmy do czynienia 9 kwietnia, zaowocowała tym, iż cały świat się dowiedział o tej tragedii, jaka miała miejsce w 1940 roku. To dopiero teraz od Brazylii po Chiny nieomal, prawda, wszędzie dociera prawda, jakie jest źródło polskiego doświadczenia narodowego, cierpienia i martyrologii polskiej ubiegłych 70 lat. Dopiero teraz się dowiedziano o strzałach w tył głowy, prawda, katyńskich. Więc i tak jak w tym wymiarze międzynarodowym, Polacy na nowo są, na nowo się patrzy na Polaków, spogląda. Tak samo w wymiarze narodowym, naszym wewnętrznym. Ta część elit, która formułowała różne inne alternatywne systemy wartości i alternatywne poglądy i bardzo brutalnie się zachowywała, no zrozumie, że tak nie można, że tak po prostu nie wolno, nie można, nie ze względów politycznych, tylko ze względów po prostu ludzkich i moralnych.
A ja myślę, panie ministrze, że teraz bardzo wiele będzie zależało od konsekwencji suwerena, czyli narodu. Naród teraz okazał wielką solidarność z Pałacem Prezydenckim, z ideą i rzeczywistością ojczyzny, patriotyzmu, narodu jako tego poczucia przynależności do jednej wspólnoty narodowej, ale chodzi teraz o konsekwencje tego, co się dzieje w tych dniach. Ja, panie ministrze, może to zabrzmi brutalnie, ale ja myślę, że w poniedziałek, wtorek, w tym tygodniu, może w przyszłym, wyjdą ci politycy, którzy nie tak dawno jeszcze ujadali na parę prezydencką, którzy byli dyżurnymi krytykami, którzy byli krytykami, to mało powiedziane, którzy wręcz lżyli urząd prezydenta Rzeczypospolitej, nie mówiąc już o osobach personalnie. Myślę, że tak się stanie. Ja widzę też, panie ministrze, że zaczęła się już w mediach kampania wyborcza i trudno o tym mówić, bo trwa żałoba narodowa, ale kiedy ja słyszę, że dziennikarz jednej ze stacji publicznej mówi o tym, że pan Bronisław Komorowski tak bardzo dobrze wszedł w urząd prezydenta, że właściwie to, no to jest już taką osobą, która pasuje w ten garnitur. Kiedy widzę, że pojawia się ikonka z cytatem w programach informacyjnych, z cytatem z orędzia Bronisława Komorowskiego i ten cytat przez, jakkolwiek słuszny, ale jest to cytat z tej wypowiedzi. Jest to dla mnie osobiście, który jednak analizuje te sprawy, jakiś obraz sugestii. Jeżeli ja słyszę, że dopiero interwencja polityków Lewicy i Prawa i Sprawiedliwości sprawiła, że marszałek Sejmu Bronisław Komorowski opamiętał się i obiecał odłożyć dyskusję o wyborach prezydenckich do czasu zakończenia żałoby narodowej i pochowania pana prezydenta. Jeżeli ja słyszę, że mianowany jest nowy szef prezydenckiej kancelarii i BBN-u właściwie natychmiast po katastrofie, choć można by równie dobrze powierzyć te obowiązki dotychczasowym zastępcom Władysława Stasiaka i Aleksandra Szczygły. Jeżeli ja słyszę, że pełniący obowiązki prezydenta marszałek Sejmu Bronisław Komorowski podpisze nowelizację ustawy o IPN-ie, panie ministrze, ja nie mam złudzeń. Ja nie mam po prostu złudzeń. My możemy myśleć tak życzeniowo sobie, ale jeżeli suweren nie będzie konsekwentny, to się nic nie zmieni. Mało tego, będzie jeszcze gorzej.
No niestety trzeba się z ojcem w wielu sprawach zgodzić. Na pewno to, co przede wszystkim przebija przez te miliony, które wyległy na ulicę, to jest wola kontynuacji. To jest wola trwania przy tych wartościach, przy tym, tej formacji, ale rozumianej szeroko oczywiście. Nie chodzi o partię poszczególną, tylko chodzi o pewien zespół wartości, kierunek działania społecznego, narodowego, państwowego, który reprezentował pan prezydent Lech Kaczyński. I to nie ma w ogóle cienia wątpliwości, że to jest najgłębsza wola wyrażana dzisiaj właśnie przez suwerena. Z tego punktu widzenia wszystko, co dąży do odwrócenia tego, do zmiany, do zakwestionowania, zaprzeczenia, jest na pewno ruchem zmierzającym w takim złym kierunku, który przez suwerena musi zostać rozstrzygnięty, jak Polska ma wyglądać, i na pewno przeżywamy pod tym względem moment absolutnie przełomowy. Można by powiedzieć, bo dla mnie jedną z takich nieprawdopodobnie bliskich osób była pani Ania Walentynowicz. Ona całe życie poświęciła Solidarności rozumianej nie tylko jako związek zawodowy, ale jako Solidarność narodową. Wielokrotnie w ostatnich dniach mówiła, gdzie jest ta Solidarność, gdzie jest te 10 milionów, gdzie są ci ludzie, którzy tak wspaniale walczyli. No oni są teraz. Są, wrócili, i to są w nieporównanie zwielokrotnionej liczbie niż byli w Stoczni Gdańskiej, czy później na ulicach i placach Warszawy i innych miast. Po tych 20 blisko latach oni wrócili na swoje miejsce i nadal się i domagają się tego samego właśnie, realizacji tego samego systemu wartości. Ja też byłem, przechodząc do innej kwestii, zaskoczony i zszokowany na przykład mianowaniem właśnie szefa kancelarii, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Żadne państwowe, prawne konieczności tego nie wymagały. Nie ma takich rzeczy, takich spraw, które nie mogłyby być realizowane przez bardzo kompetentnych, przecież jeżeli chodzi o Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, czy jeżeli chodzi o Kancelarię Sejmu, zastępców pana ministra Szczygło i pana ministra Stasiaka, więc to mogło być realizowane i powinno być przez osobę, która przecież ma obowiązek przeprowadzenie państwa przez interregnum, doprowadzenie do wyborów, a nie zmiany kierunku działania tego, który wyznaczał pan prezydent Kaczyński. To nie jest jego dzisiaj zadanie, pana marszałka Sejmu. On ma zagwarantować przeprowadzenie uczciwych wyborów, które by pozwoliły narodowi orzec, czy chce kontynuacji, czy też chce takiej zmiany, jaką na przykład właśnie reprezentuje pan Komorowski. No to jest jedyne zadanie, jakie on ma do spełnienia. Wszystko inne jest rodzajem próby zawłaszczania takiego bardzo nieładnego zawłaszczania państwa. I ma ojciec rację, że tutaj wola, determinacja, decyzja suwerena narodu będzie rozstrzygająca i ona musi się wyrazić tak, jak się wyraża teraz na placach, na ulicach miast w całej Polsce.
W każdym razie Janusz Kurtyka, Władysław Stasiak, Aleksander Szczygło, i to jest dla mnie też, panie ministrze, może mówię tak, jak mówię, ale to jest oburzające. Mnie to oburza. Leżą jeszcze w trumnach, a już, przepraszam za to słowo, może niewłaściwe, grasuje się po ich urzędach, by, otwieram cudzysłów, zabezpieczyć to czy tamto. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Minister Antoni Macierewicz był naszym gościem. Proszę Państwa, otrzymaliśmy także, bo otrzymujemy w tym czasie bardzo wiele maili. Dlaczego mielibyśmy ich nie przeczytać, przynajmniej niektóre z nich? To nawiązuje do tego, co mówiłem. Akurat Konrad ze Śląska wysłał list między innymi do dziennikarzy stacji TVN i ten list także przesłał do nas, do naszej wiadomości. Pisze tak: oglądając telewizję TVN24, Polsat News, TVP Info lub czytając gazety wydawane w języku polskim, mam wrażenie, że dziennikarze robią z nas baranów. Cały czas cytuję. Jak można do 9 kwietnia 2010 roku przedstawiać prezydenta RP i całe jego otoczenie wyłącznie w negatywnych relacjach, ośmieszając go, nie reagując na kryminalne obelgi rzucane na prezydenta przez członków partii PO, a teraz, gdy okazało się, że tłumy Polaków przed Pałacem Prezydenckim i na trasie jego ostatniego przejazdu do pałacu okazały się na tyle liczne, że chyba prezydent musiał być kochany przez naród, to dziennikarze jak kameleony zaczęli mówić i wspominać o parze prezydenckiej same pozytywy. Skąd nagle znalazły się materiały filmowe, gdzie prezydent jest pokazywany obiektywnie? Nagle był najlepszym prezydentem, mimo że przed 10 kwietnia był najgorszym. Panowie dziennikarze, jesteście zdyskwalifikowani. Nikt już waszej publicystyki nie będzie traktował poważnie. Po prostu brak jest sumiennych, prawdziwych dziennikarzy. To, co oferujecie, to jest kamuflaż, a nie profesjonalne dziennikarstwo. Szkoda czasu na oglądanie waszych programów informacyjnych, bo nigdy nie wiadomo, w którym miejscu i które wiadomości są kłamliwe. Wielki wstyd. Tak pisze pan Konrad ze Śląska. A państwu po prostu zostawiam to pod rozwagę.